Rozdział 32. Przebudzenie. Odzyskującemu przytomność Francowi wydało się, że wszystko wokół niego jest jakby dalszym ciągiem snu. Mniemał, że znajduje się w grobowcu, dokąd wkradł się jakby z litości mdły promień słońca. Wyciągnął rękę i natrafił na głaz. Siadł na posłaniu. Owinięty w pelerynę spoczywał na pachnących i miękkich wrzosach. Wizje znikły, z posągów nie zostało ani śladu, jakby należały do świata zjaw odwiedzających nas tylko we śnie. Skierował się tam, skąd padało światło. Sny burzliwe ustępowały spokojnej rzeczywistości. Stwierdził, że znajduje się w grocie, a zbliżywszy się do wyjścia, ujrzał poprzez półkolisty otwór błękitne niebo i lazurowe morze. Woda i niebo lśniły w porannym słońcu. Kilku marynarzy śmiało się i rozmawiało, siedząc na nadbrzeżnym piasku. O 10 kroków od nich kołysała się wdzięcznie łódź uwiązana na kotwicy. Przez dłuższą chwilę delektował się podmuchem, który chłodził mu czoło. Słuchał dalekiego szumu fali, co kładąc się na brzegu, przystrajała skały srebrną koronką piany. Nie zastanawiając się, nie myśląc, dał się porwać boskiemu urokowi, jaki odnajdujemy w naturze, zwłaszcza gdy uwalniamy się od fantastycznego snu. Zwolna to życie, tak spokojne, czyste, wielkie, dobyło jakby na światło dzienne całą niedorzeczność jego snu i zaczęły napływać wspomnienia. Przypomniał sobie, jak wylądowawszy na wyspie, złożył wizytę hersztowi przemytników we wspaniałym podziemnym pałacu, gdzie zjadł wyśmienitą kolację i oszołomił się łyżeczką haszyszu. Ale w zetknięciu z rzeczywistością, skąpaną blaskiem dnia, odniósł wrażenie, iż wypadki te rozegrały się co najmniej rok temu. Tak bowiem żywo jaśniał mu w pamięci prześniony sen i tak ważne zajął miejsce w jego umyśle. Jakoż wyobraźnia ukazywała mu to siedzącą pośród marynarzy, to przemykającą się wśród skał, to kołyszącą się wreszcie na łodzi jedną z owych zjaw, których spojrzenia i pocałunki usiały tę noc gwiazdami. Zresztą myśl jego pracowała całkiem swobodnie, a wypoczętemu jak rzadko głowa nie ciążyła. Przeciwnie, ogarniało go doskonałe samopoczucie, napawał się słońcem i świeżym powietrzem z większą niż kiedykolwiek radością. Podszedł wesół do marynarzy. Spostrzegłszy Franca, zerwali się, a Gaetano pośpieszył mu naprzeciw.
— Jaśnie, wielmożny pan Sindbad — rzekł Gaetano — polecił mi złożyć ekscelencji w jego imieniu serdeczne ukłony. Ku wielkiemu żalowi musiał wyjechać bez pożegnania. Spodziewa się jednak, że jaśnie pan wybaczy mu to, dowiedziawszy się, że naglące sprawy wzywają go na Malagę.
— Mój drogi Gaetano — wykrzyknął Franc — a więc to wszystko, co mi się przydarzyło, jest prawdą. Istnieje ten człowiek, który przyjął mnie na tej wyspie, ugościł po królewsku i wyjechał, gdym spał?
Oczywiście, że istnieje. Oto jego jacht mknie pod pełnymi żaglami. A jeśli wielmożny pan spojrzy przez lunetę, to rozpozna z pewnością wśród załogi swojego gospodarza.
To rzekłszy, Gaetano wskazał ręką stateczek żeglujący ku południowemu cyplowi Korsyki. Franc wyjął lunetę, nastawił ją i wycelował we wskazanym kierunku. Gaetano nie mylił się. Tajemniczy nieznajomy stał na rufie obrócony twarzą ku wyspie i, tak jak Franc, trzymał lunetę. Miał na sobie ten sam strój, w którym przyjął wczoraj Franca i powiewał chustką na znak pożegnania. Wyjąwszy chustkę, Franc odpowiedział, powiewając nią w taki sam sposób, jak to czynił nieznajomy. Za chwilę lekki obłoczek dymu wykwitł na rufie, zakołysał się nad nią wdzięcznie i wolniutko wzniósł się ku niebu. Daleki odgłos strzału dobiegł uszu Franca.
— O, proszę, słyszy pan? — spytał Gaetano. — Przesyła panu pożegnanie!
Młodzieniec wypalił w powietrze ze sztucera, nie łudząc się jednak, iżby odgłos tego strzału mógł dolecieć do jachtu.
— Co nam ekscelencja rozkaże?
— zapytał Gaetano. — Zapalcie mi najpierw pochodnie.
— A, tak rozumiem. Pewnie po to, by poszukać wejścia do zaczarowanego pałacu. Z ochotą, ekscelencjo. Jeśli pana to bawi, dam panu te pochodnie. I mnie podobna myśl kiedyś opętała i uległem jej parę razy. Alem w końcu dał spokój. — Giovanni, zapal pochodnie i przynieś jaśnie panu. Giovanni spełnił rozkaz, Franz, wziąwszy pochodnie, zszedł do groty, a za nim Gaetano. Odnalazł posłanie z wrzosu, jeszcze pogniecionego, na próżno jednak oświetlał pochodnią ściany pieczary. Nie dojrzał nic prócz okopconych miejscami skał, które inni bezskutecznie, jak i on, badali przed nim. A przecież nie pominął ani kawałeczka granitowej calizny, nieprzeniknionej jak przyszłość. Nie było też i szpary, w którą by nie wetknął Cordelasa. Nie poniechał ani jednej wypukłości. Naciskał je kolejno w nadziei, że któraś się poruszy. Ale wszystko okazało się daremne i nic nie wskurawszy, stracił ze 2 godziny na poszukiwania. Zrezygnował z nich tedy. Gaetano triumfował. Kiedy Franz znalazł się znów na nadbrzeżnym piasku, jacht, podobny białemu punktowi, ledwie widniał na horyzoncie. Franz chwycił lunetę, ale i przez nią niepodobna było cokolwiek dojrzeć. Zapomniałby całkiem o polowaniu, gdyby nie Gaetano. Franz wziął więc fuzję i puścił się w drogę z miną człowieka, który czyni to raczej z obowiązku niż dla przyjemności. A ubiwszy kozę i 2 koźląt, wrócił po kwadransie. Ale kozice, jakkolwiek dzikie i zwinne niby gazele, nazbyt przypominały nasze kozy domowe. Franz nie uznał ich tedy za myśliwską zwierzynę. Prócz tego inne, o ileż ważniejsze myśli zaprzątały mu głowę. Od wczoraj był bohaterem wschodniej baśni, to też jakaś nieprzeparta siła ciągnęła go do groty. Choć więc pierwsza wyprawa całkiem zawiodła, podjął drugą, nakazawszy wprzód Gaetanowi upiec koźle. Ta druga wizyta trwała dość długo. Gdy wrócił, koźle było upieczone i śniadanie gotowe. Franz siadł w tym samym miejscu, gdzie wczoraj zjawił się wysłannik tajemniczego pana wyspy i zobaczył jeszcze, jak mały jacht podobny do mewy kołyszącej się na fali płynął ku Korsyce. — Ależ — zwrócił się do Gaetano — powiedziałeś mi przecież, że imć pan Sindbad pożeglował na Malagę, a tymczasem widzę, że płynie do Porto Vecchio.
Przecież mówiłem panu, że wśród załogi jachtu znajdują się 2 korsykańscy bandyci.
Ach, prawda. To on zamierza wysadzić ich na brzeg?
Oczywiście, ha, powiadają, wykrzyknął Gaetano, że ten człowiek nie boi się ni Boga, ni diabła i nadłoży nawet 50 mil, by oddać przysługę jakiemuś biedakowi.
Ależ takie usługi mogą go poróżnić z władzami krajów, gdzie uprawia ten rodzaj działalności filantropijnej, zauważył Franz.
No to i co?
Roześmiał się Gaetano.
A cóż go obchodzą jakieś tam władze? Kpi sobie z nich. Niechby spróbowano go doścignąć. Jego jacht to nie statek, to ptak. Kiedy fregata zrobi 12 węzłów, on wykpi się 15, a zresztą czyż nie znajdzie wszędzie, dokąd tylko wypadnie mu zawinąć najszczerszych przyjaciół?
Jasne w tej całej historii było tylko to, że ekscelencja Sindbad, gospodarz Franca, miał zaszczyt utrzymywać stosunki ze wszystkimi bandytami i przemytnikami grasującymi po Morzu Śródziemnym. Dawało mu to oczywista pozycję dość osobliwą. Jeśli zaś idzie o Franca, to nic już nie zatrzymywało go na wyspie Monte Cristo. Utracił całkiem nadzieję wykrycia tajemnicy spowijającej grotę. Zasiadł tedy spiesznie do jedzenia, poleciwszy swoim ludziom, by trzymali łódź w pogotowiu. Zamierza bowiem puścić się w drogę zaraz po śniadaniu. W 30 minut później był już na pokładzie łodzi. Ostatnim spojrzeniem obrzucił jacht, który wpływał właśnie do zatoki Porto Vecchio. Dał sygnał do ruszenia. Jacht zniknął w chwili, gdy łódź odbiła od brzegu. I zaraz już rozwiała się zupełnie prawdziwość wczorajszych nocnych wydarzeń. Kolacja, Sindbad, haszysz, posągi. Wszystko to cofnęło się dla Franca w ramy jednego snu. Łódź płynęła cały dzień i całą noc. O wschodzie słońca zniknęła z kolei i wyspa Monte Cristo. Znalazłszy się na lądzie, Franz zapomniał przynajmniej chwilowo o minionych wydarzeniach, oddając się we Florencji rozrywkom i obowiązkom towarzyskim, którym musiał sprostać przed wyjazdem do Rzymu, gdzie przyjaciel czekał już na niego. Wyjechał tedy i w sobotę wieczór wysiadł z karetki pocztowej na placu de la Douane. Jak już powiedzieliśmy, apartament był z góry najęty. Pozostawało więc tylko dotrzeć do hotelu imć Pastriniego. Ale to nie było łatwe. Na ulicach było tłoczno i w Rzymie panowało już owo szczególne rozgorączkowanie, które poprzedza ważne wypadki. A trzeba wam wiedzieć, że Rzym przeżywa corocznie 4 doniosłe wydarzenia. Karnawał, Wielki Tydzień, Boże Ciało i Dzień Świętego Piotra.
Cały rok wieczne miasto tonie w posępnej apatii, pochylone jakby nad grobem. Rzym przypomina stację graniczną między tym a tamtym światem. Stacja to wspaniała, pełna poezji i wyrazu. Franz za każdym pobytem odkrywał tutaj uroki nowe, cudowne, fantastyczne. Przedarłszy się z trudem przez ów gęstniejący i coraz bardziej rozgorączkowany tłum, Franz dotarł wreszcie do hotelu. Na pierwsze pytanie odpowiedziano mu z ową bezczelnością cechującą dorożkarzy albo oberżystów, których zajazd jest akurat pełny, że w hotelu londyńskim miejsc nie ma. Franz przesłał tedy swój bilet panu Pastrini. Powołał się też na Alberta de Morcerf. Odniosło to skutek. Nadbiegł imć Pastrini, tłumacząc się, przepraszając, łając służbę, na koniec wydarłszy świecę z rąk Cicerona, który tymczasem zawładnął podróżnym, miał już zaprowadzić go do Alberta, lecz ten wybiegł na spotkanie przyjaciela. Wynajęty apartament składał się z dwóch pokoików i alkowy. Okna wychodziły na ulicę, a okoliczność tę imć Pastrini podkreślił specjalnie, dopatrując się w niej zalet nieoszacowanych. Całe piętro, z wyjątkiem tych pokoików, najął jakiś bogacz, którego uważano za Maltańczyka albo Sycylijczyka, ale gospodarz nie potrafił określić, jakiej naprawdę narodowości był ów podróżny. — Wybornie, mistrzu Pastrini — rzekł Franz. — Ale domyślasz się, że chcielibyśmy zjeść zaraz jakąś kolację. Jutro zaś i następnych dni będziemy potrzebowali karety.
— Kolacja — odparł hotelarz — za chwilę będzie podana.
— Ale jeśli chodzi o karetę...
— Jak to, jeśli chodzi o karetę?
— wykrzyknął Albert.
— Chwileczkę, chwileczkę, panie Pastrini. Cóż to za żarty? Karetę mieć musimy.
— Proszę pana — odparł Pastrini. — Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Tyle tylko mogę przyobiecać.
— A kiedy będziemy mieli odpowiedź?
— Jutro rano.
— Do diabła! — wykrzyknął Albert.
— Zapłaci się drożej i kwita. Wiadomo, że u Drakego i Arona płaci się 25 franków za dni powszednie i 30 albo 35 za niedzielę i święta. Dołóż pan 5 franków porękawicznego, wpadnie 40 franków dziennie i nie ma o czym gadać. Obawiam się, że nawet za drugie tyle panowie nie znajdą karety.
No to trzeba zaprząc konie do mojej. Odrapana jest trochę po podróży, ale to głupstwo.
Nie dostanie się koni.
Albert spojrzał na Franca, jakby nie rozumiał.
Pojmujesz to, mój drogi?
Zagadnął.
A koni pocztowych też zabrakło?
Już od 2 tygodni wszystkie są wynajęte i zostały tylko te, które są niezbędne.
No i cóż ty na to?
Zapytał z kolei Franz.
Kiedy rzecz przechodzi moje zrozumienie, przestaję się nią interesować i zajmuję się innymi sprawami. Czy kolacja jest gotowa, mistrzu Pastrini?
Tak, ekscelencjo.
Wybornie, no to jedzmy.
A co będzie z karetą i końmi? Spytał Franz.
Nie obawiaj się, miły przyjacielu, same się znajdą, kiedy wyznaczymy odpowiednią cenę.
I Morcerf, zaliczając się do owych uroczych filozofów, co nie wierzą w rzeczy niemożliwe, póki sakiewkę mają pełną albo pugilares wypchany, zjadł kolację, położył się, zasnął twardo i śnił, że w karnawałowym pochodzie sunie poszustną karocą.